Rosjanie nazywają go krwawym pastorem. To on w 2014 roku stanął na czele Ukrainy i pełniąc obowiązki prezydenta Ukrainy podjął zdecydowaną walkę z rosyjską inwazją. Oleksandr Turczynow, który, o czym nie wszyscy wiedzą, jest także kaznodzieją w Kościele Baptystów, będzie dziś naszym gościem. Opowie o tym, jak wygląda wojna w Ukrainie i jak się dalej potoczy. Porozmawiamy o tym, w jakim stanie była Ukraina w 2014 roku. Zapytam także o to, co ewangeliczny chrześcijanin, protestant robi w polityce. Co myśli o powszechnym przekonaniu, że chrześcijanie nie powinni angażować się w politykę. To jest program Idź pod prąd na żywo, Tymoteusz Chojecki. Zapraszam. Dzisiaj jest z nami niezwykły gość, Aleksander Turczynow, był pierwszym wicepremierem Ukrainy w latach 2007-2010, potem pełnił obowiązki premiera Ukrainy. Od 22 lutego 2014 roku został przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy, także od 23 lutego 2014 roku pełnił na mocy decyzji parlamentu czasowo obowiązki prezydenta Ukrainy, potem powołany na sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Obecnie służy w obronie terytorialnej, jest także doktorem nauk ekonomicznych. Przed wojną pracował w Wydziale Cyberbezpieczeństwa Instytutu Telekomunikacji Przestrzeni Informacji i także pan Turczynow jest pastorem Kościoła Ewangelickiego Chrześcijan Baptystów. Witamy bardzo serdecznie w naszej telewizji.
Witaję was.
Witam.
Na początek pragnę przekazać od siebie, od całej naszej redakcji, od wszystkich naszych widzów wyrazy współczucia, ale też i najwyższego szacunku za waszą heroiczną walkę z najeźdźcą. Modlimy się o was. Jako Polacy też jesteśmy przygotowani na długotrwałe wspieranie Ukrainy.
Dziękuję.
Na początek pytanie takie ogólne. Jakie czynniki spowodowały tak niezwykły i odważny opór ukraińskiego społeczeństwa?
Wróg przyszedł do naszego domu. Wróg przyszedł do naszego kraju, żeby go zniszczyć. Żeby zniszczyć naszą wolność, naszą niezależność. Jednak nie wystarczy chęć pokonania wroga, ale trzeba też umieć zrobić to profesjonalnie. Chciałbym przypomnieć, że wojna w Ukrainie trwa już ponad 8 lat. Ja podjąłem decyzję o rozpoczęciu operacji antyterrorystycznej w Donbasie na wschodzie Ukrainy, żeby zapobiec agresji Federacji Rosyjskiej 8 lat temu. Od tego czasu wielu Ukraińców brało udział w walkach. Na początku rosyjskiej agresji mieliśmy ponad 200 tysięcy rezerwistów, profesjonalnych żołnierzy z doświadczeniem, którzy uczestniczyli w działaniach wojennych. Tyle samo osób, które nie miały takiego doświadczenia, zaangażowało się w działania wojenne w ciągu tych 8 lat i również przeszło odpowiednie szkolenia w czasie manewrów, ale też na froncie. W związku z tym mamy dziś duże zasoby ludzkie. Mamy ludzi, którzy są wyszkoleni i gotowi stawić opór agresorowi. Najważniejsze jest to, że w 2014 roku, kiedy wszystko się zaczęło, armia Ukrainy była w bardzo złym stanie. Infrastruktura była zniszczona od środka. Przez lata wszystko było rozkradane i niszczone przez agentów wroga. Od tego czasu zbudowaliśmy jednak silne, nowoczesne wojsko, które obecnie jest według mnie jednym z najlepszych w Europie. Nasze starania doprowadziły również do odrodzenia przemysłu wojskowego. Budujemy pojazdy wojskowe, czołgi i inne rodzaje uzbrojenia.
Cały świat teraz, czy może cała Europa teraz patrzy na Mariupol. Jest o nim bardzo głośno, jest to symbol bohaterstwa Ukrainy. Jak pan prezydent sądzi, czy uda się uratować bohaterskich obrońców?
Niestety Mariupol jest całkiem otoczony. Sytuacja jest bardzo trudna i nie umiem przewidzieć, jak to się rozwinie. Oprócz wojskowych w oblężonym Mariupolu są też cywile, którzy chowają się w swoich domach, w piwnicach, w schronach. Nie mogą uciec z otoczonego miasta.
які переховуються в своїх домівках, в підвалах, в бомбосховищах і
Росіяни зрзуцають сотні тисяч бомб, обстрілюють місто, в якому триває опір проти російським агресорам.
Снарядів сьогодні кидаються по місту, де ще продовжується опір російським агресорам.
Росія хоче дословно зрівняти місто з землею і забити всіх військових і цивілів, які не хочуть ще піддатися.
Незважаючи, це військовий чи цивільний, хто не погоджується здатись в полон.
А як пan prezydent przewiduje dalszy rozwój wojny? Mówiło się, że zaczęła się już ta największa bitwa w Donbasie. Teraz są informacje, że to dopiero jest takie badanie. Jak pana zdaniem ta wojna się dalej będzie rozwijać?
Teraz losy naszego kraju, Ukrainy, decydują się na wschodzie i na południu kraju. Na wschodzie i na południu, w obwodach mikołajowskim, zaporowskim, chersońskim, rozstrzygnie się dalszy rozwój wojny w Ukrainie. Mam nadzieję, że będziemy w stanie obronić te miejsca, tak samo jak obroniliśmy Kijów, Czernichów, Sumy.
Схід і південь, так само, як ми захистили Київ, як ми захистили Чернігів, Суми тощо, то фактично буде повністю зламаний хребет
то зламало кręgosłup російської армії.
Для нас це принцип.
Наш ціль то витримати і звичайжити. Черговий удар. Так będzie to wyglądało w najbliższym czasie. Raz jeszcze podkreślam, że to tutaj decyduje się los Ukrainy. Na wschodzie, w Donbasie i na południu kraju.
Chciałem teraz zapytać trochę o przywódców Europy Zachodniej, szczególnie wiemy, jak się zachowują Niemcy, jak cały czas nie chcą sankcji nałożyć na Rosję, nie chcą przekazywać ciężkiego sprzętu. Wiemy też, jak zachowała się Francja. Jak pana zdaniem powinien wyglądać, zmienić się świat po wojnie polityczny?
Chciałbym przypomnieć, że wszystko się zaczęło w 2014 roku. Zwracałem się wtedy do naszych partnerów, strategicznych partnerów Stanów Zjednoczonych i w Europie. Mówiłem, że agresja, która się wówczas rozpoczęła, nie jest agresją wobec Ukrainy, ale wobec całego cywilizowanego świata. Apelowałem wtedy do naszych partnerów o pomoc, ale jej niestety nie uzyskaliśmy. W 2014 roku sytuacja była o wiele gorsza niż teraz. Nie mieliśmy wyszkolonych żołnierzy, nie mieliśmy silnego wojska, nie mieliśmy amunicji, hełmów, kamizelek kuloodpornych. Nawet nie zawsze mieliśmy mundury dla żołnierzy. Prosiłem wtedy Zachód o pomoc, by udostępnili nam potrzebne rzeczy, sprzedali. Jednak nie otrzymaliśmy od nich nic, nawet naboju. Nie dali nam w 2014 roku nawet hełmów ani kamizelek. Mówili wówczas, że gdyby coś nam dostarczyli, drażniliby w ten sposób Rosję. Nie chcieli tego robić, licząc na to, że Rosja się uspokoi i zatrzyma. Ale to właśnie wtedy był czas, kiedy trzeba było Rosję złamać i wesprzeć Ukrainę. Ponieważ nie zrobiono tego w 2014 roku, ta spirala agresji, spirala działań wojennych rozkręcała się i doprowadziła do wojny na tak wielką skalę w 2022 roku. Przed 2018-2019 rokiem Unia Europejska zupełnie zakazywała dostarczania broni Ukrainie, ale w tym roku, 24 lutego, wszystko się zmieniło. Kiedy Rosja rozpoczęła agresywną wojnę w Ukrainie, to wiele państw naszych partnerów na Zachodzie zmieniło swój stosunek do tego, co się dzieje i ruszyły dostawy broni i amunicji. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni naszym partnerom.
Відка нової хвилі цієї війни, вона значно змінилась, і ми дуже вдячні нашим партнерам.
Раз ще chciałbym podkreślić, że wojna, którą prowadzi Rosja, nie jest wojną tylko z Ukrainą, ale z całą cywilizowaną Europą. Rosja ma na celu zniszczenie architektury pokoju, która została zbudowana w Europie po II wojnie światowej. Ukraina broni więc nie tylko siebie, broni Unii Europejskiej i całego cywilizowanego świata. I choćby dlatego nasi partnerzy
це захист цивілізованого світу.
І саме тому Франція, Німці і інші państwa partnerskie повинні współpracować з Україною.
Та ж сама Німеччина, в першу чергу, та ж сама Франція, інші країни
powinny dostarczać nam amunicję i uzbrojenie, szczególnie ciężkie uzbrojenie, żeby pomóc Ukrainie pokonać Rosję. Jesteśmy w stanie zwyciężyć na polu bitwy, dlatego że mamy wiarę i ufność w swoje siły. A co najważniejsze, z nami jest Bóg. A skoro jest z nami Bóg, to nie ma takiego wroga, którego nie moglibyśmy pokonać.
Nie ma takich wrogów, jaki by nie mogli być przemożeni.
Chciałem właśnie zapytać o sprawę wiary, sprawę Boga, bo wiem, że jest pan baptystą, jest pan pastorem. W Polsce wśród ewangelicznych chrześcijan dominuje przekonanie, że chrześcijanin nie powinien się angażować w politykę. Co pan o tym sądzi? Dlaczego pan zdecydował się zaangażować w politykę?
Rosjanie nazywają mnie krwawym pastorem, ale obecnie nie służę jako pastor, choć głoszę kazania, jestem kaznodzieją, ale żeby być pastorem, trzeba się całkowicie poświęcić, odrzucić inne zajęcia. W Ukrainie i w innych krajach również wielu protestantów uważało, że polityka jest brudna i nie warto się nią zajmować.
Дійсно вважалось серед протестантського середовища, що політика – це брудна справа і не варто її займатися. Але ви знаєте,
Брудну політику роблять брудні люди, але якщо не будуть нею займатися брудні люди, то не буде брудна. Myślę, że chrześcijanie mają wręcz obowiązek, by brać udział w polityce, aby ją oczyszczać. Bo kiedy działasz w słusznej sprawie, to jest z tobą Bóg. A kiedy polityka będzie miała Boże błogosławieństwo, kraj będzie miał Boże błogosławieństwo, to taki kraj będzie zawsze zwycięski i kwitnący. Polityka będzie czysta, jeśli będą się nią zajmować ludzie czyści. Dlatego zachęcam zawsze chrześcijan, idźcie i zajmujcie się ważnymi sprawami, a polityka, uczciwa polityka, czysta polityka, to jest bardzo ważna sprawa.
Czy wiąże pan prezydent te kwestie duchowe, na przykład też to, że na Ukrainie teraz jest tak dużo ewangelicznych chrześcijan, z taką siłą moralną narodu ukraińskiego, której nikt się nie spodziewał? Skąd jest ta siła, tak wielka siła moralna ukraińskiego narodu, którą teraz obserwujemy?
To jest bardzo ważne, żeby ludzie nie szli po prostu na śmierć, ale żeby rozumieli, że kiedy oddają swoje życie, to wyrażają najwyższy poziom miłości. Tak jak mówi Biblia. Wśród Ukraińców jest wielu mocno wierzących ludzi. Człowiek prawdziwie wierzący nie boi się śmierci, bo wie, że ma życie wieczne. I prawdziwie wierzący człowiek jest bardziej odważny i też bardziej odpowiedzialny. Jestem przekonany, że teraz wielu ludzi zwraca się do Boga pod wpływem okoliczności. Widziałem, jak żołnierze przed wyruszeniem do walki, kiedy podejmują ryzyko, kiedy stają przed ryzykiem śmierci, wtedy zwracają się do Boga.
Zaczynają przed ataką, przed tym, jak im trzeba podejrzeć w oczy niebezpieczeństwa śmierci, oni zwracają się do Boga.
I to normalne postępowanie ludzi.
Na koniec chciałem zapytać, jak pan prezydent uważa, jakiej pomocy Ukraina potrzebuje teraz najbardziej ze strony Polski, świata?
Przede wszystkim, korzystając z okazji, chciałbym serdecznie podziękować naszym polskim braciom i siostrom, naszym polskim przyjaciołom za tę realną pomoc, jaką nam dają. To pomoc polityczna, silne proukraińskie stanowisko w Unii Europejskiej. To także pomoc wojskowa. I oczywiście pomoc naszym żonom i dzieciom, które zmuszone były uciec z Ukrainy, ratować życie. Wiemy, jak wielu naszych ludzi jest teraz w Polsce i wiemy, jak wielką pomoc otrzymali i od Polski, i od innych krajów europejskich. I za to wszystko szczerze dziękujemy. Jeśli chodzi o wsparcie, jakiego teraz potrzebuje Ukraina, to oczywiście najważniejsze jest wsparcie wojskowe. Jest to bardzo ważne, ponieważ duża część naszej infrastruktury wojskowej została zniszczona przez rosyjskie lotnictwo i rakiety. Dlatego bardzo zależy nam na wsparciu wojskowym. Polska bardzo nam pomaga w tej kwestii, przekazując pomoc i przekonując inne europejskie kraje, by to robiły.
Надають підтримку і сприяють, щоб це робили інші потужні країни Європейського Союзу.
Panie prezydencie, dziękuję bardzo serdecznie za naszą rozmowę, za ten wywiad. Też mam nadzieję, że uda się przekonać Zachód do większego wsparcia, że wygracie tę wojnę. Jeszcze raz przekazuję, proszę też przekazać wszystkim nasze wsparcie, modlitwy. Modlimy się za was. Jest pan osobiście też przykładem, inspiracją, zachętą do prawdziwie chrześcijańskiego, odważnego życia. Także jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.
Dziękuję. Z nami prawda, z nami wiara, z nami Bóg, z nami będzie zwycięstwo.
Dziękuję bardzo serdecznie. Sława Ukrainie i mam nadzieję, że... Tak jest, do usłyszenia. Był z nami Aleksander Turczynow, były pełniący obowiązki prezydenta Ukrainy. Dziękuję bardzo serdecznie. Witamy teraz Państwa bardzo serdecznie w naszej telewizji. Ze mną pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Ciebie, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w tym niezwykłym dniu naszej telewizji. No bo to pierwszy prezydent wystąpił, pełniący obowiązki prezydenta Ukrainy. No, zaszczycił nas swoją obecnością, także wszyscy jesteśmy tu pod wielkim wrażeniem i dziękujemy Bogu, że tak błogosławi rozwojowi telewizji Idź Pod Prąd.
Właśnie możecie się do tego rozwoju także wy przyczynić. Przypominamy o subskrypcjach, o polajkowaniu naszego kanału, podawania dalej. Także możecie nas wesprzeć podprąd.pl/wsparcie. Jesteśmy także na Patronite. Tak jak powiedziałeś, były pełniący obowiązki prezydenta Ukrainy, pan Aleksandr Turczynow. No, bardzo wiele ciekawych myśli. Zaraz będziemy o tym rozmawiać, ale myślę tutaj... Ta postać jest szczególnie niezwykła, bo teraz po 8 latach już jakby odzyskania niepodległości przez Ukrainę, tak można powiedzieć, czy no powiedzmy tak, no, to państwo już się jakoś tam przygotowało do wojny z Rosją.
Nawet bardzo dobrze.
Bardzo dobrze. A wtedy w 2014 roku, tak jak pan prezydent powiedział, nie mieli praktycznie w ogóle wojska, nie mieli nawet amunicji, mundurów, mówił o kamizelkach. No nie było nic, wiemy jaka. Zdajemy sobie, jak Polska jest przeżarta przecież korupcją, różną agenturą. Ukraina była... myślę, w dużo gorszym stanie niż Polska. Także on w 2014 roku Sejm wybiera go na, żeby właśnie do czasu wyborów, przeprowadzenia wyborów pełni obowiązki prezydenta Ukrainy. No i on staje na czele tego państwa, powołuje tą antyterrorystyczną operację w Donbasie. Zaczyna na początku ochotnicy. To państwo zaczyna funkcjonować, zaczyna z Rosją walczyć. No, Krymu się nie udało odzyskać, no ale tą inwazję zatrzymało. W Donbasie zatrzymali tam z dużymi sukcesami. Potem już, gdyby Rosja drugi raz nie weszła już wtedy jeszcze raz, no to oni by ten Donbas cały odzyskali. Tam wtedy zostali wzięci w okrążenie. Także no naprawdę wyciągnął, pewnie nie sam, no ale z całym pewnie sztabem ludzi, to Ukrainę no, z takiego niebytu, czy z bardzo, bardzo słabego stanu no do państwa, które walczy teraz, się mówi, z mocarstwem.
Tak, no można powiedzieć, że Ukraina była taką przybudówką Rosji przed 2014 rokiem. Nie prowadziła praktycznie samodzielnej polityki ani zewnętrznej, ani wewnętrznej. Można o panu Turczynowie z całą taką odpowiedzialnością powiedzieć, że należy do ojców założycieli nowoczesnego państwa ukraińskiego. To jest taki, można powiedzieć, cichy bohater tej odzyskanej, tak jak powiedziałeś, niepodległości, a teraz przypieczętowanej krwią krwią bohaterskich Ukraińców niepodległości w starciu z kolosem rosyjskim. Nikt się nie spodziewał, że to Ukraina postawi najtwardsze warunki komunistom, zbrodniarzom, orkom Putina. Wszyscy myśleli, że to może NATO, Stany Zjednoczone i tak dalej. Nie.
Że Rosja nie wejdzie.
Że to właśnie wojsko ukraińskie postawiło te warunki, których Putin jak na razie, jak widać, nie może spełnić. Przegrywa na każdym froncie. Pan Turczynow powiedział, tak jak pokonaliśmy Rosjan pod Kijowem, tak pokonamy ich teraz na wschodzie i południu Ukrainy. Także człowiek o wielkim umyśle, o wielkim sercu, z przyjemnością, mam nadzieję, że też słuchaliście, ja z największą przyjemnością, z chwilami wzruszenia, słuchałem też mojego brata w wierze, nie? Bo to nie tylko polityk, nie tylko, można powiedzieć, dowódca wojskowy, nie tylko ten ojciec, założyciel tego nowoczesnego państwa ukraińskiego, ale widzicie, że to jest też chrześcijanin biblijny, to jest pastor, kaznodzieja dzisiaj, no mówi, no nie mogę się zaangażować, nie mogę połączyć tych dwóch bardzo odpowiedzialnych ról, tu jednego z przywódców narodu ukraińskiego i tej opieki pastorskiej w kościele, dlatego no ograniczyłem to do mówienia kazań, nie? Dlatego już mówię, no nie nazywam się dzisiaj pastorem, choć Rosjanie nazywają mnie krwawym pastorem. Od razu skojarzenie z, pamiętacie, z majorem Hubalem, jak to było? Hertolde Major, jakoś tak. Szalony major, nie? To tak nazywano tego naszego bohatera II wojny światowej. Teraz zobaczcie, Rosjanie nazywają pana Turczynowa krwawym pastorem. Nie wiem, dlaczego krwawym. No już jako... Kto jest bardziej krwawy od ruskich, od Rosjan, od Putina, zbrodniarza i jego orków?
I oni także... tylko wyzwalają, to wiesz, oni nie są krwawi.
Także to jest no, próba jakiegoś takiego też pokazania w złym świetle. Zaraz przejdziemy do tego zaangażowania chrześcijan w politykę, bo tu myślę, że pan Turczynow bardzo pięknie to przedstawił. No, pastor Turczynow chyba tak, ja będę używał tego tytułu, ale... Jeszcze raz podsumowując, to jest wielki człowiek, wielki przywódca polityczny i wojskowy, ale też wielki, bardzo mądry, oddany Bogu chrześcijanin. Zakończył to swoje wystąpienie w naszej telewizji. Z nami prawda, z nami wiara, z nami Bóg. I wcześniej mówił o życiu wiecznym w Jezusie Chrystusie. Także to dla mnie też wielkie święto, bo przecież no, starzy nasi widzowie szczególnie, a młodzi się też już pewnie o tym przekonali, dokładnie taką samą linię, jeśli chodzi o zaangażowanie chrześcijan, pokazujemy w telewizji Idź Pod Prąd. Ja staram się też to w swoich kazaniach w kościele, też inni nasi pastorzy i przywódcy w kościele, no dokładnie takie same mamy poglądy w tej sprawie. Także mówię, wielkie święto dla nas. To, co wam mówiłem o Ukrainie, że ona dokonała, naród ukraiński, wielkiego skoku cywilizacyjnego ku biblijnemu chrześcijaństwu także, że to jest prawda. Teraz widzieliście człowieka, który sam wam o tym powiedział. Chwała Bogu.
No właśnie, przejdźmy do tych spraw duchowych. One się gdzieś tam pojawiły w drugiej części wywiadu. Bardzo, myślę, ciekawe spostrzeżenia, bo tak, z tego, co powiedział nam prezydent Ukrainy, to samo przeświadczenie gdzieś tam, które jest w większości polskich protestantów, że chrześcijanin nie powinien się angażować w politykę, bo to takie złe. Okazuje się, że jest też i w ukraińskich chrześcijanach, protestantach. No, na szczęście pan Turczynow takiego przekonania nie miał.
Tak, warto się zastanowić nad dwoma sprawami. Pierwszy to kontrast pomiędzy na przykład tym, co mówi papież Franciszek o wojnie, o broni, o konieczności, raczej on to uważa za grzech, czyli mówi, że nie należy się zbroić, trzeba się tylko modlić o pokój, najlepiej w Rzymie i jeszcze zapłacić tam do skarbony. Trochę to na pewno lepiej zostanie to w Moskwie wysłuchane, no bo...
Papież teraz z Orbanem się spotkał.
Z Bogiem to oni nie mają mają nic wspólnego. I oczywiście rozmawiali tam o życiu rodzinnym i o pokoju na świecie. Nie, no to wstyd. Tamśmy to na Twitterze skomentowali, to tę sprawę odłóżmy na bok. To wstyd, ponieważ nie tylko z takiego punktu widzenia polityki światowej, moralności, ale też Viktor Orban, i o tym mówiliśmy dawno, dawno temu, jest członkiem Kościoła protestanckiego. Nawet nie tylko w takim tym historycznym sensie, czyli nie jest tylko takim, przynajmniej tak się deklarował, chrześcijaninem z urodzenia, należącym do jednego z historycznych kościołów protestanckich, ale też, że przeżył duchowe narodzenie, że osobiście zwrócił się do Jezusa Chrystusa, tam był w jakiejś takiej grupie odnowy i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście pierwsze lata jego, zarówno przed tym, jak dochodził do władzy, czyli te kluby obywatelskie, pierwsze jego te publiczne też wystąpienia, jeśli chodzi o Polskę, Smoleńsk w 2010 roku, no to tu ach i och, i wszyscy tu w Polsce biliśmy mu brawo, cieszyliśmy się, rozwijały się wtedy relacje polsko-węgierskie. Później zaczęliśmy już alarmować, widząc jego zwrot bardzo mocno prochiński ku komunistycznym Chinom. Nawet część Budapesztu, jak gdyby jedna dzielnica praktycznie została Chińczykom przekazana. Tam miał być nawet chiński uniwersytet, ale już się nie zgodzili mieszkańcy Budapesztu na taką hańbę. A potem, po tych zwrotach pekińskich, nastąpił ten karygodny, no, zdradziecki zwrot putinowski.
Ale wracając do tego wątku chrześcijańskiego...
Okazuje tylko, że to też chrześcijanin, ale...
Skąd w ogóle jest takie przekonanie wśród chrześcijan, że się nie powinni angażować w politykę? W Stanach Zjednoczonych przecież czegoś takiego nie ma tam od lat. No, od setek, można już powiedzieć, niewielu, ale się
cała reformacja, jest związana z polityką. Można powiedzieć, że reformacja się powiodła także dzięki pewnym uwarunkowaniom politycznym, które dał Bóg. Po pierwsze, ten władca, który ochronił Lutra. Nic dziwnego, że nadano mu przydomek jaki? A mądry właśnie, nie? No, mądrość jest od Boga. Dalej papiestwo zlekceważyło Lutra i reformację protestancką, zajęta tam konfliktami z Konstantynopolem, z muzułmanami, różne takie rzeczy. Mówi, a to tam później się spali na stosie i nie będzie problemu. Także polityka od razu była obecna w biblijnym chrześcijaństwie. Później to samo oczywiście dotyczyło największego imperium chrześcijańskiego w dziejach świata, czyli Stanów Zjednoczonych. To założyli chrześcijanie. Z jednej strony oczywiście trzymając w ręku Biblię, nie? I wskazywali, że to jest nasz przewodnik, to jest nasz drogowskaz, ale jeszcze będąc na statku Mayflower, majowy kwiatuszek, nie? Zrobili taką mini konstytucję. Nie? To już tam weszli, można powiedzieć, w politykę i pokazali, jak chrześcijanie realizują politykę, potem już następne etapy, aż pełna niepodległość i mocarstwowość Stanów Zjednoczonych. Tu
no ale w Polsce inaczej.
Pastor chrześcijański. Właśnie zaraz tylko dojdę. Pastor Turczynow właśnie o tym mówił, że jeśli naród zwraca się do Boga, to otrzymuje jego błogosławieństwo. I to błogosławieństwo oznacza nie tylko sprawiedliwe państwo, że wiecie, do sądu pójdziesz po sprawiedliwość, a nie będziesz się bał sądu, prokuratora czy policji i tak dalej. Czyli sprawiedliwość, ale też dobrobyt ekonomiczny, też bezpieczeństwo militarne, że to daje Bóg narodom, i o tym pastor Turczynow bardzo jasno mówił, i można na przykładzie Ukrainy to pokazać, jak ten naród odrodził się i jak dzisiaj wyzwala się spod tej dominacji rosyjskiej. A skąd się to wzięło? Myślę, że to się wzięło ze wschodu. Że jeszcze za cara na tu rubieże tam południowe i zachodnie imperium carów przyszło biblijne protestanckie chrześcijaństwo. Nie? To jest przełom XIX i XX wieku. Bardzo wiele kościołów powstawało i na południu Rosji, i także tu na dzisiejszych ziemiach wschodnich, Białystok, Chełm, wioski wokół Chełma Lubelskiego. To właśnie z tamtych czasów przyszli misjonarze, którzy no, byli też Rosjanami czy Ukraińcami, różnie to tam wtedy ten podział nie był aż tak widoczny jak dzisiaj. I to chrześcijaństwo, można powiedzieć, protestanckie ze wschodu, ono miało troszeczkę inny, jakby to powiedzieć, właśnie ten charakter, jeśli chodzi o politykę. Jeśli chodzi o zbawienie, jeśli chodzi o funkcjonowanie wewnętrzne Kościoła, to tu nie było różnicy, ale ze względu na kontekst kulturowy, w jakim to się działo, czyli ten bizantyjskie państwo, w których car był Bogiem praktycznie, nie? A potem jeszcze na to nałożyła się rewolucja bolszewicka, to ich podejście do polityki było inne niż chrześcijan w Stanach Zjednoczonych czy w Europie Zachodniej. Czyli można powiedzieć, oni bardziej taką postawę, no tu jest car i niech tam car sobie rządzi, a my tu po cichu będziemy budować Królestwo Boże. Nie, nie mieli takich aspiracji, żeby zmienić państwo, zbudować chrześcijańską republikę, tylko żeby jakoś tam w zgodzie z tym caratem przeżyć. Potem na to nałożyły się ogromne prześladowania w czasie komunizmu i wtedy chrześcijanie na wschodzie, to rozmawiałem z jednym z przedstawicieli takiego kościoła z okolic Hajnówki i on mówił, jak ci chrześcijanie z dziada pradziada, ci protestanci z dziada pradziada, nie, którzy gdzieś tam jeszcze w czasach rewolucji bolszewickiej się nawracali przed lub po, jak oni sobie ten swój pacyfizm, bo oni rzeczywiście to do takie niezaangażowanie w politykę i pacyfizm idą ręka w rękę u nich, nie? Oni mówili i tak, no pójdę do komunistycznego wojska, policji czy jakichś innych struktur siłowych, to będę zmuszony dokonywać przestępstw. Będę zmuszony strzelać do mojego brata. No to ja nie będę w ogóle uczestniczył w polityce, w życiu tym takim społeczno-politycznym państwa. Nie? Dlatego właśnie takie...
Taka... Ale dzisiaj nie ma cara, nie tylko... ma komunizmu, bo no to czekaj, opowiadasz
no, ale myślenie ludzi zmienić jest no, bardzo trudno.
Chrześcijanie nawet młodzi dalej tak samo uważają.
Jeszcze powiem drugi aspekt. Czyli to jest ten aspekt, który rozumiemy wypływa z kultury. Ten pacyfizm i nieangażowanie się w politykę na wschodzie. Chrześcijan na wschodzie. To także oczywiście, wiecie, no, weszło też do Polski. Nie? Jest jeszcze drugi powód. On już nie jest taki, można powiedzieć, kulturowy, on wynika z infiltracji kościołów przez agentów Stalina. Bo jak wiemy, komuniści w pierwszym tym etapie rewolucji bolszewickiej chcieli zniszczyć kościoły, nie? Czy to tam będą katolickie, głównie cerkwie wtedy prawosławne, zniszczyć, spalić, zburzyć albo przemienić na magazyny, czy tam domy kultury, kina potem, różne takie rzeczy. Synagogi, wszystko niszczyć, nie? Ale gdzieś w latach 50. i tutaj właśnie umowa polskich biskupów ze Stalinem to jest dowód tego, zmienili podejście. Stwierdzili, że nie da się całkowicie wyplenić religii z życia ludzi, no to musimy przejąć także religię. Tak jak przejmujemy sport, przejmujemy produkcję filmów, nie? Życie kulturalne, no to przejmiemy też kościoły. Nie? Tak powiedział towarzysz Stalin, tak też się w dużej mierze stało. I ta jego ofensywa do kościołów miała sprowadzić chrześcijaństwo do takiej nudnej dewocji. Czyli mieli się tylko w kościołach modlić i to najlepiej w jakiś nudny sposób, nie angażować się w życie publiczne. Nie angażować się, czyli tak zwane schowanie chrześcijaństwa do kruchty to się nazywa, że tam mają być wierzący, nie? I to już było agenturalne działanie, nie? I te dwa czynniki, to właśnie to, że spora część tych protestantów przyszła do nas ze wschodu właśnie, to może być ciekawe czy nowe dla niektórych naszych widzów, właśnie z tym takim bardzo myśleniem nie podskakiwać władzy i siedzieć cicho, z warunkami komunistycznymi, gdzie chrześcijanie w wojsku musieliby popełniać zbrodnie, strzelać do braci i z agenturą Putina, żeby Kościół przestał angażować się w politykę. Tu pastor Turczynów mówił dlaczego. Komuniści chcieli brudnej polityki. To jakich ludzi musieli mieć? Złamanych moralnie, z kręgosłupem nieistniejącym, którzy mogą dokładnie każdą zbrodnię na rozkaz popełnić. Czyli musieli mieć brudnych, niemoralnych, złamanych ludzi, żeby komunistyczne rządy pełnić. Dlatego, patrząc na to całościowo, mamy dzisiaj na wschodzie. I to jest to samo w Polsce, to samo na Ukrainie, to samo będzie na Węgrzech, to samo tam na Węgrzech troszkę się zmieniło, to samo będzie gdzieś tam na Litwie, czy gdzieś jeszcze w innych tych postsowieckich, pod okupacją żyjących narodach, nie? Że tam będzie w kościołach ta niechęć do angażowania się w politykę. Ale, tu ostatnia już kwestia, chrześcijaństwo ukraińskie, to nowoczesne, nowe, protestanckie chrześcijaństwo ukraińskie nie bierze swoich wzorów z tych czasów XIX-wiecznych, tych przebudzeń. Tylko skąd bierze wzory? Z Ameryki. Czyli jest to normalne, biblijne chrześcijaństwo. I tu pastor Turczynow mówi, najwyższym aspektem, najwyższym przejawem miłości jest, kiedy chrześcijanin oddaje swoje życie za innych. Za swoich braci, za swoich rodaków. Dlatego chrześcijanie ukraińscy są w pierwszych szeregach ukraińskiej armii i dają swoje życie za swoich braci.
Prezydent Turczynow powiedział, że wręcz obowiązkiem chrześcijan jest angażować się w politykę, właśnie zmieniać ją na czystszą, tak, że wtedy i państwo, tak jak powiedziałeś, i państwo wtedy idzie ku lepszemu. To jest przecież też... Ten zarzut, że ty się angażujesz w politykę, jest od dawna przez polskich protestantów, zresztą i katolików, też powielany, że tutaj telewizja jest pod prąd, że to powinniśmy się zajmować tylko, nie wiem, studiowaniem Biblii, a o polityce zresztą w ogóle my się nie wypowiadać, nawet nie myśleć.
Słowo, my właśnie studiujemy Biblię i tam znajdujemy, że chrześcijanie mają być światłością świata w każdej dziedzinie życia, nie? Że miłość to jest właśnie działanie na rzecz dobra wspólnego, to właśnie studiujemy Biblię, no i stąd nam to wychodzi. No.
No, też z tego, co rozmawiamy często wśród naszych braci chrześcijan, też z innych kościołów, coraz więcej na szczęście w Polsce chrześcijan widzi, jak to fałszywa jest narracja, przekonanie, że chrześcijanie nie powinni się tą polityką zajmować. Myślę, że też taki przykład, jak właśnie prezydent Turczynow dobrze na to podziała. Nie wiem, zanim przejdziemy do drugiej części programu, gdzie porozmawiamy troszeczkę jeszcze szerzej o sytuacji w Ukrainie, też o właśnie o wizycie Franciszka, u Franciszka prezydenta, premiera Orbana. Czy chciałbyś jeszcze coś podsumować, jakoś wywiad z prezydentem Turczynowym?
Właśnie tych dwóch, których podałeś, nie, oni się też tam mienią chrześcijanami, ale to są chrześcijanie obrządku stalinowskiego. Mówię o Orbanie i papieżu Franciszku. Dlatego już teraz nazywam pieszczotliwie to, co jest w Watykanie, cerkwią watykańską, bo już widać, że tam komuniści praktycznie niepodzielnie rządzą. To nie jest tylko papież Franciszek, to są też inni kardynałowie, jak na przykład kardynał Parolin, który jeszcze gorzej mówi niż Franciszek, a wcześniej tutaj ksiądz profesor Kobyliński mówił, że cały Watykan jest przesiąknięty marksizmem i tam komunizm praktycznie już niepodzielnie króluje. Stąd i papież Franciszek, pamiętacie, jak łgał, mówiąc, że apostołowie to byli tak jak pierwsi komuniści, nie? Także zobaczcie, jak najpierw idea, a teraz działania polityczne, czy Orbana, czy papieża Franciszka, jak służą nowemu wcieleniu Stalina. Tu ukłon do buddystów.
Też ciekawi mnie,
reinkarnacja
jak
Stalina w Putinie.
Jak tutaj wszelkiej maści lewica zareaguje, bo oni tak zawsze tego Franciszka to tak raczej dobrze się o nim wypowiadali. No a Orban źle. Wiadomo, że najgorszy. No a. I teraz widać, że oni razem ręka w rękę, razem z Putinem idą. No i teraz jakieś zgrzyty pewnie w tym mózgu coś tam jakieś się, miejmy nadzieję, pojawią.
Przejdziemy. No, jeszcze właśnie chciałem wrócić, bo to podsumowanie tego wątku duchowego, ale tu jeszcze bardzo ciekawe, prezydent, teraz zmienię już z pastora na prezydent, Turczynow mówi wątki polityczne właśnie o tym 2014 roku, bo to jest, myślę, klucz do zrozumienia dzisiejszej sytuacji. Mówi jasno, że Unia Europejska, czytaj Niemcy, bo to przecież Niemcy dominują w polityce zagranicznej i nie tylko, zresztą Unii Europejskiej, zabraniały, nawet naboju jednego nam nie dali. Powiedział, nawet jednego naboju nam nie dali. I do teraz praktycznie zabraniały Niemcy, czyli Unia Europejska, eksportu broni do właśnie tego przygotowującego się do wojny państwa i narodu. To Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, która wyszła wcześniej z Unii Europejskiej. Zobaczcie, to te dwa państwa, może nawet w tej kolejności Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, no to tam już nie chcę teraz dzielić tu szczegółowo, ponieważ no, tu wiemy, że prezydent Biden nowe tam 900 milionów dolarów, pomoc, ciężkie haubice, drony bojowe, wszystko tam
nawet
idzie.
Nawet teraz wymyślają, już to przed wojną zaczęli Amerykanie specjalne drony, specjalnie przygotowane pod ukraińskie
potrzeby.
Ukraińską sytuację.
A zobaczcie, Niemcy, kierując Unią Europejską, przygotowywali do wojny, ale Putina. Przecież rosyjskie czołgi i wozy bojowe. To pamiętajmy, zobaczcie, tu jest zakaz eksportu broni na Ukrainę, a wszystkie praktycznie najnowsze czołgi produkowane w Rosji mają oprzyrządowanie niemieckie bądź francuskie, jeśli chodzi o elektronikę, jeśli chodzi o optykę, także byłyby ślepe i nieme, bez komunikacji.
No tak mówię, tak,
wozy bojowe, pancerne, te opancerzone wozy bojowe i czołgi.
Kwestia chyba termowizji głównie, obserwacji właśnie.
Tak, tak, to one są wyposażone przez Niemców i Francuzów. A tu prezydent Turczynow mówi, nam nawet na boju nie chcieli jednego sprzedać, nie? To widać, jak załganym, można powiedzieć, państwem są Niemcy, jak załganym, jeśli chodzi o politykę międzynarodową, sojuszem jest Unia Europejska, że ona hodowała Putina. Widzicie jasno to. Prezydent Turczynow w 2014 roku mówił, dajcie nam broń, pomóżcie nam. Wtedy był czas na zatrzymanie Rosji. Wtedy był czas na sankcje. Wtedy był czas na zmuszenie Putina do porzucenia imperialnych ambicji, morderczych ambicji. I co zrobiła Unia Europejska? Eksportowała broń do Rosji Putina. Przygotowywała Rosję do napadu na Ukrainę. To jest prawda, z którą my musimy dzisiaj się zmierzyć. I wyciągnąć konsekwencje wobec Niemiec i urzędników unijnych, którzy taką morderczą, proputinowską politykę prowadzili. Bo prezydent Turczynow powiedział, gdyby wtedy mnie posłuchano, to dzisiaj nie byłoby tego Holokaustu na masową skalę na narodzie ukraińskim. Nie byłoby krwi dzieci, starców, kobiet, nie byłoby łez. Nie byłoby zburzenia praktycznie połowy gospodarki Ukrainy, bo już mówimy o tym, że połowa PKB w wyniku wojny zostanie obcięta, jeśli chodzi o gospodarkę. Tego by nie było, gdyby Niemcy posłuchały o prawdziwych zagrożeniach, o których mówili przywódcy ukraińscy 8 lat temu.
Tu też warto przypomnieć cytat właśnie z prezydenta Turczynowa z 2014 roku. To, co ty też często mówisz, że Ukraińcy tak dzielnie walczą, dlatego że nastąpiła tam odnowa moralna tego narodu, duchowa. Wiele osób zaczęło wierzyć w Jezusa, tak? Na nim opierać swoją wiarę, swoje przekonanie o wieczności. I zobaczcie, prezydent Turczynow w 2014 roku, jego cytat. Człowiek powinien sam przyjść do Boga. Można kogoś zmusić do kopania, zakopywania, lecz nie można zmusić do wiary w Boga. Odnowa duchowości wiary będzie oznaczała odnowę Ukrainy. Minęło 8 lat i widzimy, rzeczywiście do tego doszło.
Zobaczcie, to nie jest proroctwo, nie? Tam część chrześcijan to tam się rajcuje różnymi takimi jakimiś nadprzyrodzonymi objawieniami i tak dalej. Katolicy czytają sobie jakieś Michaldy i różne takie rzeczy. A to jest głos człowieka, który zna Boga osobiście i zna Biblię, czyli objawioną mądrość Bożą dla ludzi. I on nie ma żadnych wątpliwości, że tak właśnie jest. Po pierwsze, wiara w Boga to nie jest sprawa społeczna w tym sensie, że to społeczeństwo czyni ciebie tam wierzącym chrześcijaninem. Żaden kościół ciebie nie czyni chrześcijaninem. Nie możesz wstawić roweru do samochodowego garażu i powiedzieć, o, stoi w garażu, to znaczy, że to samochód. Nie, to dalej rower. Człowiek niezbawiony, nieodrodzony duchowo pójdzie do jakiegokolwiek kościoła, ten, którego ja prowadzę, w którym kazania pastor Turczynow mówi, czy do jakiego innego, nie stanie się chrześcijaninem. I pastor Turczynow mówi, możesz człowieka zmusić do kopania dołów, czy zasypywania, ale do wiary w Boga nie zmusisz. To musi każdy człowiek, to musisz ty zrobić indywidualnie. Nie? To jest podstawa chrześcijaństwa. Nie narody są chrześcijańskie, nie? Tylko jednostki zwracają się do Boga. A potem, jeśli tych jednostek jest odpowiednio dużo w narodzie, to wtedy mówimy, że naród się staje chrześcijański, ale nie w sensie tam jakiegoś chrztu, tam Polski czy jakichś takich rzeczy, tylko że odpowiedni odsetek, czy to będzie 10%, czy 5%, czy niekiedy tam najwyższe, no bo Jezus powiedział, że jest wąska droga, niewielu wybiera osobistą wiarę w Jezusa, jest szeroka droga, gdzie tam ludzie z radością idą do piekła i się niczym nie przejmują, nie? To są słowa Jezusa, czyli zawsze mniejszość będzie chrześcijan, ale kiedy chrześcijanie wychodzą ponad 2% społeczeństwa, zaczynają oddziaływać społecznie. Tacy chrześcijanie, o których mówił pastor Turczynów i o których ja mówię, którzy są posłuszni Jezusowi. Nie? Bo obowiązkiem chrześcijanina jest świecić w każdej dziedzinie życia, czyli także angażować się właściwie społecznie i politycznie. Nie? Wtedy zaczyna się przemiana już moralna i potem polityczna całego narodu. Nie? Czyli Ukraina jest właśnie na drodze do takiej przemiany. Jest chyba najbardziej zewangelizowanym i posuniętym w tym obszarze państwem i narodem Europy. Państwem i narodem Europy. Wielkie rzeczy dzieją się na przykład we Francji, jeśli chodzi o protestantyzm, nie? Ale to jeszcze nie przeszło do świata polityki. Dwóch putinowców ze sobą tam rozmawia, baba z chłopem, nie? Ale oni się tam niewiele różnią w swej durnocie, nie? No to tam już nawet w ogóle o tym nie mówimy, bo szkoda gadać, nie? Co tam się dzieje. Ale tam protestanci robią świetną robotę. Na razie, jeśli chodzi o zakładanie kościołów, jeśli jeszcze to nie przeszło na przemianę społeczną i polityczną społeczeństwa, a na Ukrainie zobaczcie, te zmiany już zaowocowały takimi politykami jak pan Turczynow, pastor Turczynow i prezydent Turczynow, ale także całym zastępem, być może milionem chrześcijan, którzy dzisiaj są w polityce, są oczywiście w tych akcjach humanitarnych. Mówiliśmy o tym, że dzisiaj kościoły są pełne ludzi potrzebujących pomocy, ale są też na pierwszej linii frontu i pastor Turczynow właśnie o nich mówił, że człowiek, który ma życie wieczne, który ma Jezusa w sercu, wie, że Jezus go nigdy nie opuści, wie, że jak umrze, to pójdzie prosto do nieba, do Jezusa, nie do żadnego czyśćca, ani tam jakichś tych durnot, o którym tam w różnych kościołach ludziom opowiadają. Pójdzie prościutko na spotkanie z Jezusem. To on jest po pierwsze odpowiedzialnym człowiekiem, wie dlaczego poświęca swoje życie. Ale też nie boi się. Boi się cierpienia, boi się oczywiście wojny i różnych tam rzeczy. Ale nie boi się śmierci w tym ostatecznym rozrachunku, bo wie, że idzie na spotkanie tam, gdzie Jezus przygotował dla niego miejsce w niebie. To jest klucz do zmiany społeczeństw. Odpowiednie nasycenie społeczeństwa biblijnymi chrześcijanami i prawdą biblijną, bo ci chrześcijanie będą mówić, nie? Tak jak my mówimy. I cały naród będzie to słyszał. Nawet jak nie będzie wierzył osobiście w Jezusa, to stwierdzi, o, w tym zakresie ci chrześcijanie mają rację. O, tu się myliłem, a to tak działa. I w tym momencie cały naród się podnosi przez oddziaływanie, przez mówienie chrześcijan, ale i też przez przykład, przez świecenie przykładem. I to, co powiedział, jak zlikwidować korupcję, jak zlikwidować brud w polityce. Czyści ludzie muszą przyjść do polityki. Proste jak 2 razy 2, nie ma innej drogi. Dlatego obłudnikami są ci chrześcijanie, którzy się modlą o polityków, zgodnie z nakazem biblijnym z listu do Tymoteusza, ale jednocześnie mówią, że zaangażowanie chrześcijan w politykę jest grzechem.
No widać, że rzeczywiście to zadziałało, że to nie są jakieś bajki, tylko ta Ukraina z niebytu się podniosła naprawdę do niezwykłej siły, nie? To widzimy. Przejdziemy teraz do waszych głosów, waszych pytań. Oczywiście możecie je dalej zadawać na czacie. Ja już część, pierwszą partię dostałem. Johnny Walker: przypatrując się, widać, że duch w narodzie ukraińskim nie gaśnie, a wręcz przeciwnie. Chwała Bogu.
Amen. Rafał. Jeszcze raz powtórzę pastora, prezydenta Turczynowa. Odnowa duchowości wiary, czyli prawdziwe chrześcijaństwo, będzie oznaczało odnowę Ukrainy. W 2014 roku to powiedział. Miesięczniku Idź Pod Prąd jest artykuł na ten temat. I zobaczcie, że te słowa dzisiaj widzimy, że się ziściły.
Marcin Twardowski, Marian, przepraszam, ich wolność jest również naszą wolnością. Rafał Bąk, może i pierwszy i nieobecny prezydent, ale za to taki, który charyzmą i odwagą zastąpił wszystkich zasiadających przy stole Eurokołchozu i nie tylko. Gratuluję telewizji Idź Pod Prąd i Bogu chwała.
Amen.
Frank Martin, czekamy na prezydenta Zełenskiego w telewizji Idź Pod Prąd.
No to już chyba po wygraniu wojny, jak Kacap przegrał, ucieknie do Azji z podkulonym ogonem, tam gdzie jego miejsce, no to wtedy może i Bóg da też i taki wywiad. Teraz nie będziemy na razie, że tak powiem, przeszkadzać w pełnieniu tych ważnych zadań prezydentowi Zełenskiemu, bo on cały czas nadaje komunikaty. Ta część medialna jego roboty, on wie, że to jest jego podstawowe zadanie, mówić do Ukraińców, mówić do świata. I on cały czas mówi, wystarczy tylko to czytać, powielać na Twitterze, podaj dalej i tak dalej.
No w ogóle, nie tylko prezydent, armia ukraińska, widać, oni wszyscy odrobili lekcje i w mediach społecznościowych rządzą. Rzeczywiście ten przekaz jest cały czas.
Memy, graficy.
No, filmiki, no to widać, że naprawdę tam profesjonaliści się tym zajmują. Na koniec jeszcze Elżbieta.
To jest ta nowoczesna wojna też. Hmm. Tu,
Elżbieta,
wiecie, tam Bartosiak, tu mami, że nie trzeba czołgów, tu różnica, chociaż oczywiście propaganda, czyli ta wojna informacyjna już w czasach II wojny światowej miała ogromne znaczenie, to dzisiaj ma kluczowe znaczenie. To dzisiaj kluczowe. Pokazanie prawdy. Tu widziałem takie doniesienia, że kierowcy rosyjscy, którzy jadą tam przez Polskę, nie są tam przez dziennikarzy nagabywani, no co oni myślą o tej wojnie? A oni mówią, ale jaka wojna? Przecież nie ma żadnej wojny.
Operacja specjalna.
To są jakieś tam czyszczenie, coś. I pokazują im filmy, no ale zobacz, no jest wojna, patrz, tu burzą cały tam Mariupol, czy wcześniej atakowali Kijów, nie? To można poznać tam mniej więcej te miejsca. Nie, to są filmy propagandowe zrobione na użycie tam zgniłego Zachodu, on w ogóle w nic nie wierzy. Czyli zobaczcie, jak dzisiaj pokazywanie prawdy jest kluczowe w wygraniu wojny. I bardzo wielki szacunek dla narodu ukraińskiego, że ma taką elitę, która to rozumie i ma ludzi, którzy mogą to zrobić.
No to też wskazują właśnie, że też, że oni tak umieją w te media społecznościowe, to jest też duża zasługa Zachodu, że tam też wielu
zobaczcie,
ludzi ich w tym szkoliło. Jeszcze poczekaj, bo już trzeci raz ten komentarz usiłuję przeczytać. Elżbieta Siwek.
A ja zapomnę.
W 2014 roku zaczęłam interesować się polityką właśnie przez agresję Rosji na Ukrainę. Pomyślałam wtedy, że jeśli Rosja zajmie Ukrainę, to następna będzie Polska. Teraz jednak mam nadzieję, że Ukraina wygra.
Oczywiście wszyscy mamy taką nadzieję, nawet coś więcej, przeświadczenie, że to się tak skończy. Chcielibyśmy tylko i modlimy się o to, wspieramy Ukraińców materialnie na wszelkie możliwe sposoby, żeby to jak najszybciej skończyć, bo to przedłużanie się tego konfliktu oznacza więcej krwi, więcej cierpienia, więcej sierot, więcej wdów i tak dalej, nie? Dlatego trzeba robić wszystko, żeby dzisiaj wspierać Ukrainę. Nie tak jak niemiaszki, pamiętacie, co mówił prezydent Turczynów, nie? Ani naboju nie dali w 2014.
Teraz wykreślają. Tam podobno Scholz dostał listę tam jakichś tam czołgów, transporterów obnażonych, które mogą przekazać.
A wcześniej nie mogli.
Wszystko.
No nie mogę. A w ogóle o Niemcach to już dość dużośmy mówili. Ja chciałem jeszcze powiedzieć o tym, jak zaczęliśmy telewizję Idź Pod Prąd 2016 rok, nie? Też luty, czy nie tak dawno rocznica była. Od razu zobaczyliśmy, że pojawiły się ruskie tuby w internecie. Takie czy w furażerkach, czy jakieś inne, jakieś w Uralu, czy różne tam podobne, nie? I my mówimy, zaraz, czy Polska ma służby? Czy Polska ma kontrwywiad? Czy Polska ma wojska informacyjne, które by zwalczały propagandę ruską w internecie? I odpowiadaliśmy sobie na to pytanie, nie ma. Praktycznie oprócz nas, wtedy w 2016 roku, nikt nie zwalczał ruskiej agentury. Przecież tego w furażerce to ksiądz Rydzyk zapraszał i nagłaśniał go w telewizji Trwam. W tym samym czasie, gdy my mówiliśmy, że smród ruskich onuc po prostu normalnego człowieka zwala z nóg, kiedy się na to patrzy.
Wącha.
Czy dzisiaj jest lepiej? Mam bardzo poważne wątpliwości. Dlatego tak ważna jest telewizja Idź Pod Prąd. I widzicie, zarówno na kierunku chińskim, mieliśmy rację, Hongkong, Tajwan, wszystko to, cośmy mówili, co pani Hania Shen, to wszystko okazywało się prawdą. To, co mówiliśmy wam o Rosji, to wszystko dzisiaj jest prawdą. To, co mówiliśmy o agenturze rosyjskiej w Polsce, to wszystko dzisiaj jest prawdą. A kto o tym mówił w 2016, 17, 18, 19, 20, 21? Dopiero teraz zaczynają niektórzy o tym myśleć i mówić.
A wcześniej się mówiło, że my tylko wszędzie tych agentów widzimy. A. Tak, zobacz, tak. Mówiliśmy o Korwinie, to teraz jest afera cała w tej Korwinosie. Nie będziemy o tym wspominać. Jeszcze możemy, bo prezydent Turczynow kilkukrotnie dziękował Polakom, dziękował za nasze wsparcie. Jest też ciekawa informacja, to chyba o tym pisała to gazeta.pl, tak właśnie mi się wydawało. Na Wołyniu Ukraińcy sami z siebie sprzątają polskie groby. Rok temu w miejscowości Hołoby była polsko-ukraińska misja, no i oni sprzątali polski cmentarz. Teraz wybuchła wojna, Polacy nie przyjechali, Ukraińcy sami z siebie w podziękowaniu powiedzieli: chcemy podziękować narodowi polskiemu za to wsparcie, jakiego udziela Ukrainie teraz w czasie rosyjskiej agresji wojskowej. Naszym obowiązkiem jest utrzymanie cmentarza w należytym stanie, żeby nie było nam za niego wstyd. Tak powiedzieli, sami sprzątają, tam wycinają krzaki. Tu widzicie też zdjęcie. No, niesamowity gest.
Bardzo, bardzo piękny gest. No, tu trudno komentować. Wołyń to straszna zbrodnia, to straszna rana. Jak to rozwiązać? Jak pojednać Polaków i Ukraińców? To była praktycznie zagadka bez rozwiązania. Rosja się cieszyła. Rosja zacierała ręce, że ta zbrodnia będzie dzielić Polaków i Ukraińców już na zawsze, a Rosja będzie nas rozgrywać, czy połykać, czy przeżuwać, jak będzie chciała. Ale Bóg zrobił coś niezwykłego i to zrobił w tych najkrwawszych, najtragiczniejszych dniach teraz, w lutym. Polacy nie mieli żadnej wątpliwości. Prawdziwi Polacy, bo agentura rosyjska to cały czas działała i działa. Ale prawdziwi Polacy, w chwili wahania, że trzeba dzisiaj Ukraińcom pomóc. Pamiętacie ten film Uratowani z Mariupola, 60 sierot, cały dom dziecka przewieziony bezpiecznie do Kazimierza. I tam jest scena w tym filmie, gdzie dwóch ludzi, dwóch kierowców siedzi już po wykonaniu tego niebezpiecznego zadania, bo pojechali do Lwowa, tam gdzie ludzie giną, tam gdzie rakiety Putina sięgają i spadają. Zaryzykowali swoim życiem. Dwóch Polaków. Ja rozumiem, że tu pastorzy i tak dalej. Dwóch kierowców zaryzykowało swoje życie, żeby nieść pomoc ukraińskim dzieciom. I takich przykładów można by pokazywać setki tysięcy w Polsce. Zobaczcie, teraz jest odpowiedź. Oczywiście były te różne słowa wdzięczności, oczywiste, rozumiemy, ale teraz, zobaczcie, sami Ukraińcy sięgają do pamięci Wołynia. I no co mogą zrobić? Pokazują, że to jest nasza wspólna pamięć. Chcą w jakiś sposób pokazać, że są inni, że nie nienawidzą Polaków. Myśleliśmy, propaganda komunistyczna przez cały Sojuz, że Ukraińcy i Rosjanie to są bracia. Wielu, szczególnie na wschodzie Ukrainy, myślało, że Rosja to są ich bracia. A wielu dzisiaj mówi: teraz wiemy, kto jest naszym prawdziwym bratem. Tak, to ci Lachy, to Polacy są prawdziwymi braćmi Ukraińców dzisiaj. I ja bardzo się cieszę z tego symbolicznego dotknięcia sprawy Wołynia, powrotu do sprawy Wołynia przez Ukraińców. Nie było sposobu, żeby to tam, ci historycy będą takie racje pokazywać, ci takie, ci to, czy tamto. Nie chcę w to teraz wchodzić. Nie było sposobu pojednania, ale Bóg tego dokonał. Jeden z pastorów w hełmie, będziemy niedługo pokazywać jego właśnie wypowiedź dla telewizji Idź Pod Prąd. On powiedział, że naród, który okazał sierotom wdową, matką, tak wielką miłość, na pewno otrzyma błogosławieństwo od Boga. To były słowa właśnie pastora ukraińskiego. Że Bóg dotknął naszych serc. Najpierw zareagowaliśmy miłością w stosunku do Ukrainy, najechanej przez hordy Putina. Ale teraz, myślę, jest czas z jednej strony, żeby dalej pomagać Ukrainie, ale dokonać tej odnowy duchowej i moralnej i politycznej w całym naszym narodzie. To, co myśleliśmy, że może zajmie lata, może dzisiaj, jeśli rzeczywiście zrobimy to po Bożemu, może zająć tylko miesiące lub najwyżej rok, dwa. To tak jak pamięć o Wołyniu nagle zeszła z tej głównej osi naszych relacji, ale a zobaczyliśmy w sobie ludzi, braci, którzy są zagrożeni tą dziczą z Azji, Putinem, jego orkami, Rosjanami. Tak samo myślę, że ten przykład Ukrainy, tego pięknego zbudowania narodu i państwa w ciągu kilku lat, także dzisiaj to państwo już drugi miesiąc zdaje egzamin w wojnie z największym, można powiedzieć, lądowym mocarstwem tutaj naszego regionu przynajmniej, a niektórzy powiedzą i więcej. Nie? Jeśli Ukraińcy mogli to zrobić, jeśli zrobili to tak szybko, Polacy, czas dołączyć. Polacy, czas na nas. To jest naprawdę niezwykły czas dla naszych narodów. I cieszę się, że po stronie ukraińskiej jest też zrozumienie tego, że to Polacy są prawdziwymi braćmi Ukraińców.
Wiele się mówi, właśnie rosyjscy różni prowokatorzy mówią Wołyń, Wołyń, no ale mało teraz mówi o Katyniu przecież, a to warto przypomnieć, że to właśnie chcieli Rosja zburzyć. Teraz chce burzyć nasz cmentarz.
Ukraińcy, nasze cmentarze, zajmują się nimi, malują, kwiaty przynoszą. Rosja wysłała buldożery.
Wysłali tam.
Od Smoleńsk, tak. Tu jeszcze można by pokazać, no niektórzy ludzie, no ale jak tu przebaczyć, jak tam, wiesz, no tak mają trudność jakąś mentalną. To przecież, no nie da się, co, no, no, za dziadka, za babkę, no nie zapłaci się, no to wiecie, to owszem, tam rozmawiamy z Niemcami i tak dalej, ale myślę, że dla tych z was, którzy tę trudność mają, bo ja rozumiem tych Polaków, którzy mówią, no ale przecież tam zabito naszych pradziadków i tak dalej, czy dziadków. To pomyślcie sobie dzisiaj, kto daje życie za Polskę. Pomyślcie sobie, ile setek tysięcy Ukraińców dzisiaj walczy za nas. Oni nie walczą za swoją ojczyznę tylko. Prezydent Turczynow o tym jasno mówił. My walczymy za cały wolny świat. To jest prawda i od początku w telewizji Idź Pod Prąd dokładnie tak samośmy mówili. To jeśli już ktoś chce tych rachunków krwi, to dzisiaj za Polskę, za twoją i moją wolność przelewa krew żołnierz ukraiński. Dzieci ukraińskie giną albo idą w Jasyr. 150 tysięcy dzieci zbrodniarze Putina uprowadzili w głąb Rosji, żeby je rusyfikować. To cywile ukraińscy płacą za naszą niepodległość. I skończmy już mówienie o tych rachunkach krzywd z przeszłych wieków. Dość.
Na koniec możemy kilka podać informacji. Nie mamy teraz już programu na razie newsowego z frontu. Najnowsze ciekawe informacje. Pentagon mówi, że Ukraina ma już więcej czołgów niż Rosja.
I niech ma jeszcze więcej.
Niż Rosja na Ukrainie, tak? Że ma więcej. Teraz mamy dzisiaj premier Johnson powiedział, że być może wyślemy Polsce brytyjskie czołgi, żeby Polska mogła jeszcze więcej swoich czołgów przekazać Challengery, tak? No to na pewno lepsze niż te nasze T-72, chociaż jakbyśmy jeszcze dostali te brytyjskie czołgi, to już w Polsce byśmy mieli tak porosyjskie,
już normalnie
niemieckie,
zajmiemy się naprawami czołgów, no i lepszy biznes. Nie?
To już logistyka tam będzie naprawdę ciekawa. No ale myślę, że lepsze na pewno niż T-72. Też Ukraina, ciekawy artykuł, wypowiedź przedstawiciela Ukrainy powiedział, że byłoby dobrze, gdyby nasi partnerzy zapewnili nam dostawy takiego uzbrojenia, które pozwoliłoby nam dosięgnąć do mostu krymskiego. Możemy pokazać na mapie, o co chodzi, bo o tym moście było mówione, pamiętam, jeszcze przed wybuchem wojny, że tu wystarczy jedna rakieta i Ukraińcy załatwią
Tylko
ten most.
Tylko musi być to rakieta dalekiego zasięgu. No,
wtedy jeszcze nie musiałaby być taka duża, ale widać, to też często eksperci mówią, że ta, o ile Rosjanie się na północy mocno skompromitowali militarnie, to na południu rzeczywiście im ta operacja wyszła. Pewnie też zagrały jakieś czynniki agenturalne, bo po pierwsze Ukraińcy nie zaatakowali tego mostu. Dwa, nie wysadzili też mostu w Chersoniu, no i Rosjanie bardzo szybko ten Cherson, no tu, zresztą tu widać, macie
media,
na tej mapce, ten Cherson zajęli.
Media ukraińskie mówiły o zdradzie, jeśli chodzi o
most. Zaczęli tam
w
rozliczać. No i cały czas, i teraz widać, ten temat jakoś wrócił. Teraz musiałoby to być już solidniejsze jakieś uzbrojenie, bo pewnie zasięg tam, nie wiem, jest pewnie koło 150 kilometrów mają gdzieś do tego mostu. No, też prezydent Zełenski, rozmawialiśmy o Mariupolu, powiedział, że są dwie opcje odblokowania Mariupola. Jedna to jest opcja militarna, ale musimy się do niej przygotować. Powiedział, że przygotowujemy się, żeby być silni. Tutaj potrzebujemy pomocy naszych partnerów. To jest dla nas trudne. Potrzebujemy odpowiedniej broni, ale myślimy o tym. No, a druga to są dalej jakieś opcje humanitarne. Tak.
Troszeczkę spieraliśmy się chyba przedwczoraj o Mariupol. Ja stawiałem tezę, że na pewno prezydent Zełenski i dowództwo ukraińskie nie zapomniało, nie przestaje myśleć, jak uratować. No tu mamy dowód, że rzeczywiście myślą nawet o opcji militarnej, o szturmie, by przerwać ten około 100-kilometrowy pas dzielący wojska ukraińskie od tych okrążonych w Mariupolu. To jest naprawdę wielki klin, czyli to musiała być, żeby nie została okrążona i zniszczona ta operacja, musiała być to potężna na szczeblu, no można powiedzieć, wielu dywizji, mówiąc starym językiem, teraz to już są mniejsze jednostki, ale...
Ale
mówię, jaka skala zaangażowania bojowego musiała być, żeby tutaj ten korytarz do Mariupola przebić, ale mówią o tym też Amerykanie.
Tak, bo widać też, że ta bitwa w Donbasie, o której tak mówili, że się rozpoczęła już... chyba we wtorek to było, nie? Tuż po świętach. I tam Ukraińcy i Rosjanie mówili, że się zaczęła. Widać, że na razie tak jakichś wielkich postępów Rosjanie nie poczynili. Możemy pokazać dwie takie mapki. To jest przez dziennikarza Ilię Ponomarenko. To jest taka, on pisze, że to jest ogólne oczywiście, ale to jest właśnie ten występ Izum. Tutaj widzicie Krematorsk. Rosjanie próbują okrążyć, ale mniej więcej taka sama sytuacja. Troszeczkę się tam posunęli tydzień temu, także przez ten tydzień wiele nie zrobili, tu bardziej już szczegółowy jest, widzicie w środku na czerwono jest ten Izum, tam ci Rosjanie siedzą, tam stamtąd próbują atakować na południe, z południa na północ, no ale przygotowali, także może widzą, że rzeczywiście ta ofensywa nie jest jakaś tak straszna, czy może jeszcze się nie zaczęła i spróbują ten Mariupol odblokować. Też ciekawa jest informacja cerkwi ukraińskiej, że zwierzchnik powiedział, że oni są gotowi przeprowadzić procesję do Azowstalu, tam, bo teraz będzie jakoś święta, tak, 22-24 Wielkanoc prawosławna, no i wtedy mogliby ten korytarz utworzyć.
Wcześniej była prośba, żeby na czas tych prawosławnych świąt wielkanocnych zawiesić na 4 dni działania bojowe i oczywiście no, święty rosyjskiej moskiewskiej cerkwi, czyli towarzysz Putin odmówił, nie? Tutaj jest, czyli widać, że Ukraińcy ze wszystkich stron próbują, czy rozwiązanie militarne, czy dyplomatyczno-humanitarne, czy właśnie religijne, że tu może właśnie jako taką procesję, żeby cywilów, ranne kobiety, dzieci, które tam bez leków, bez żadnych środków higienicznych już no, siedzą w tych bunkrach bez światła, bez wody zapewne świeżej i różnych takich rzeczy. Zobaczcie, że to już trwa tygodniami. Nie? Także to jest nieludzka postawa Rosjan. Kolejny przykład, że to jest barbarzyński naród, nie mający nic z chrześcijaństwem wspólnego.
Też mamy informacje ciekawe, że nawet Francja przekaże Ukrainie haubice, bo tak jak mówiliśmy, żeby odzyskiwać teren, potrzeba ciężkiego sprzętu, czyli przede wszystkim artyleria, czołgi, BHP-y. Anglicy powiedzieli, że już kolo Ukraińców w Anglii, w obsługi tych swoich BW i już i w Polsce, na terenie Polski. Francuzi teraz już mówią, że będą szkolić u siebie i na początku maja te haubice C-130 Cezar mają na Ukrainę.
Czesi dali swoje dane, te, które też były armatochaubice samobieżne, które też
Polska
były
też na wyposażeniu
Wojska Polskiego. To Ukraińcy od razu z marszu mogą adoptować, bo też ten sprzęt był na ich wyposażeniu, także go znają.
Przechodzimy do ogłoszeń. Na naszym portalu idźpodprąd.pl jest już spisany wywiad, fragmenty wywiadu z pastorem, prezydentem Turczynowym. Możecie go rozsyłać do mediów, do swoich znajomych. Też dzisiaj pojawi się wersja ukraińska tego wywiadu na naszym YouTubie, na kanale ukraińskim. Też tą notkę postaramy się przetłumaczyć na inne języki. Z ogłoszeń przypominamy o bezpłatnych lekcjach języka polskiego dla pastorów i chrześcijańskich liderów. Ruszamy wkrótce z tym projektem. Lekcje będą online, oczywiście dla ludzi z Ukrainy. A proszę pisać na kontakt@megakościół.pl. Zachęcamy, oczywiście też przypominamy o najnowszym filmie telewizji Idź Pod Prąd, który w poniedziałek był emitowany na naszym kanale Uratowane z Mariupola. O 18:00 dzisiaj zapraszamy na dogrywkę w telewizji Idź Pod Prąd. Przypominamy jeszcze raz o wsparciu. Jedną z form wsparcia akurat do końca kwietnia można przekazać 1% podatku dochodowego na współpracującą z naszą telewizją Młodzieżową Fundację Twój Ruch. Trzeba wpisać w oświadczeniu nazwa Fundacja Twój Ruch i numer KRS 40456259. Oczywiście można nas wesprzeć sposobem standardowym, czyli idźpodprąd.pl/wsparcie. Jesteśmy także na Patronite.
Teraz zbieramy sprzęt taki dla szpitali, szczególnie tam, gdzie jest wiele ofiar bombardowań rosyjskich, dzieci, kobiety, ale także ranni żołnierze. Ten sprzęt niemedyczny, no bo wiecie, oprócz tego, co potrzeba jest do leczenia, no to jeszcze trzeba bieliznę, środki higieny. Takie rzeczy teraz gromadzimy, niebawem zostanie to specjalnym transportem przekazane tam, można powiedzieć, na pierwszą linię frontu ukraińskiego.
Po programie za chwilę zobaczycie pomysł dziś pastora Chojeckiego pod tytułem W te święta nie poszliśmy do kościoła.
Mowa o cerkwi rzymskiej.
A także kartka z kalendarza Piotra Stkowicza, utworzenie tymczasowej komisji koordynacyjnej NSZZ Solidarność. To już za chwilę. My się z Państwem żegnamy. Widzimy się o 18:00. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
No i wcześniej pastor Turczynow, co jest dla nas wielkim zaszczytem. Dziękujemy Bogu, Wam i do zobaczenia.
Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia.
Miałem znowu okazję spotkać się z moimi braćmi i siostrami po świętach. Święta, tak jak często Wam mówiłem, w naszym kościele nie mamy jakichś specjalnych spotkań, nabożeństw, uroczystości, bo chcemy, żeby właśnie ten czas, zgodnie z tradycją naszego kraju, dostosowując się do tego, żeby spędzić ten czas z rodzinami, żeby pokazać miłość do nich, żeby mieć właśnie ten czas poza pracą, kiedy możemy porozmawiać, pójść na spacer, czy jakieś inne takie zaległe, przyjemne, rodzinne wydarzenia móc zrealizować. No i słuchałem wielu świadectw, jak to się odbyło. W poprzednich latach było różnie, że no były jakieś napięcia, ciężkie rozmowy, dyskusje, tam jakieś obrażanie się, takie wypowiedzi, nie jesteś moim synem, nie jesteś moją córką, że nie chodzisz do kościoła. A ostatni czas spowodował ogromną zmianę. Nie z jednego, ale z kilku źródeł. Podobne scenariusze, podobne historie. Cała rodzina nie poszła na katolickie nabożeństwa w czasie świąt. I niekiedy dochodziło do takich konsternacji. Wow, nie poszliśmy do kościoła. No zawsześmy chodzili. Ale wielu ludzi już ma dość obłudy, zakłamania i papieża Franciszka i oczywiście rytuałów katolickich na miejscu. Nie poszliśmy do kościoła. Zaraz, zaraz. Ale przecież modliliśmy się w domu. Przecież razem czytaliśmy Biblię. Przecież razem chwaliliśmy Boga. To znaczy, że Kościół był w domu. My nie poszliśmy do instytucji, ale spotkaliśmy się z braćmi, spotkaliśmy się, by wielbić Jezusa w domu. Nie poszliśmy do kościoła, ale Kościół był w naszym domu. Chwała Jezusowi.
Kwietnia 1982 roku powstała tymczasowa komisja koordynacyjna NSZZ Solidarność. W nocy z 12 na 13 grudnia władze zatrzymały niemal wszystkich członków Komisji Krajowej Solidarności. Aresztowano też bądź internowano większość ludzi pełniących w związku kluczowe funkcje. Dekret o stanie wojennym zawieszał działalność związków zawodowych, a Milicja i Służba Bezpieczeństwa ścigały tych, którzy próbowali prowadzić działalność. Mimo to struktury związkowe w podziemiu zaczynały się odtwarzać. TKK miała koordynować ich działalność w skali kraju. W skład komisji weszli działacze, którym udało się uniknąć aresztowania. Byli to Zbigniew Bujak z regionu Mazowsze, Bogdan Lis z regionu gdańskiego, Władysław Frak-Syniuk z Dolnego Śląska i Władysław Hardek z regionu Małopolska. W lipcu 1982 roku do komisji dołączył Eugeniusz Szumiejko. Większość podziemnych struktur Solidarności zaakceptowało przywództwo TKK. Gdy jakiś członek tymczasowej komisji koordynacyjnej był aresztowany, jego miejsce zajmował inny reprezentant regionu. W skład komisji wchodzili m.in. Lech Kaczyński, Krzysztof Dowgiało, Józef Pinior, Wiktor Kulerski i Andrzej Milczanowski. Nie wszystkie nazwiska podawano w oświadczeniach wydawanych przez komisję. Od początku strategią komisji było skłonienie władz komunistycznych do podjęcia rozmów ze społeczeństwem. Gdy okazało się, że wywołanie strajku generalnego jest niemożliwe, proklamowano budowę społeczeństwa podziemnego. Obejmowało to działalność wydawniczą, samokształceniową, akcje propagandowe i działalność gospodarczą. W różnych agendach związanych z TKK działało kilka tysięcy ludzi. W 1987 roku TKK weszła w skład jawnej Krajowej Komisji Wykonawczej, której przewodniczył Lech Wałęsa i którą władze tolerowały.